Czy ten projekt wspólnoty demokracji jest oparty też o jakąś definicję demokracji? Znaczy, czy przystęp, te 110 państw przystępuje w oparciu o pewne kryteria do tej
strony? Warunek jest taki, że mają być demokratyczne wybory w tych państwach i tak dalej.
Ale co to znaczy?
No to jest, wie pan, to jest całe pytanie, czy zamykamy się w gronie absolutnie dojrzałych demokracji, czy pozwalamy państwom, które można byłoby nazwać raczkującym demokracją, uczestniczyć w tym procesie po to, żeby jednak wspierać ich. Podkreślam, że Chiny i Rosja nie są członkami tej organizacji. Jest w tej chwili w Lizbonie były toczone bardzo poważne rozmowy, w jaki sposób weryfikować państwa, które funkcjonują, prawda, jaki ranking nadać. To będzie jeden z projektów dla wspólnoty, żeby taki niezależny ranking powstał i żeby można było też jakby wytykać różne błędy i niedociągnięcia. Nie ma doskonałych demokracji, nawet stare demokracje mają swoje problemy. Pamiętacie panowie jeszcze czasy moje w Senacie, kiedy robiłam dochodzenie w sprawie przekrętów wyborczych w Wielkiej Brytanii, co by się wydawało niemożliwe, a jednak nawet stare potrafią się potknąć. Co jest istotne w tym projekcie, że się zaprasza organizacje pozarządowe, że takie państwa, które nie mogą mieć głosu, dlatego że ich państwa na pewno nie są demokratyczne, mogą mieć głos i ich środowisko opozycji, społeczeństwa obywatelskiego ma też jakby miejsce przy stole w tej organizacji. Ale to jest zadanie, to są zadania, które teraz stoją przed wspólnotą, pomimo że funkcjonuje już tyle lat. Jeden z głównych zadań, o które mnie poproszono, to jest, żeby w ogóle wizerunek tej organizacji w jakiś sposób naświetlić, bo rozmawiając z kolegami, którzy zajmują się polityką międzynarodową, znajomość była prawie że zerowa. Ktoś tam gdzieś coś słyszał, ale nie do końca wiedzieli, o co chodzi. Stały sekretariat w ubiegłą sobotę uruchomił swój portal internetowy, na który serdecznie zapraszam. Także to na pewno da takiej informacji podstawowej o tej organizacji, ale naprawdę ona jeszcze jest na takim etapie, że definiuje swoją rolę i swoje zadania. Też jest bardzo ważne, żeby nie duplikować pracy, którą wykonuje na przykład ONZ, czy OBWE, czy Rada Europy, czy różne organizacje pozarządowe, tak jak na przykład Freedom House, który robi ranking demokracji na świecie. Tutaj trzeba znaleźć jakieś swoje unikatowe miejsce na tym rynku organizacji międzynarodowych. I to też jest zadanie dla sekretariatu. Znaczy problem był taki, że do marca nie było sekretariatu i pomiędzy jednym szczytem ministerialnym a drugim to tak naprawdę niewiele się działo. I ta organizacja ożywiała się tylko raz na dwa lata.
Teraz gdzie jest siedziba?
Siedziba jest na Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
Także. A kto gra pierwsze skrzypce w tej organizacji?
Można powiedzieć, kto gra. Raczej Amerykanie są bardzo ostrożni, żeby to nie było spostrzegane jako projekt wyłącznie amerykański, bo nie każdy chce importować amerykańską wersję demokracji do swojego państwa. Ale mogę powiedzieć, że ze strony finansowej, bo składki na rzecz organizacji są dobrowolne. Natomiast najbardziej hojni się okazali Amerykanie i Południowo-Koreańczycy. Oni z względów też chyba oczywistych cierpią na zdecydowany deficyt demokracji w swoim obszarze geograficznym. Tam jest wiele państw, nie tylko Północna Korea, ale Wietnam, Laos, Birma, które, no powiedzmy, daleko jest jeszcze do jakichś marzeń o demokracji.
Na razie nie ma kryteriów, rozumiem.
Nie, były ogólne państwa, które definiują się jako demokracje, czyli mają parlamenty wybierane, mają wybory. Czy te wybory są zawsze idealne? No. Bardzo mocnym graczem w południowej Ameryce jest Chile. Niesamowicie zaangażowani. Natomiast Honduras jest zrzeszony w tej organizacji, no ale w tej chwili absolutnie podpadli. Także widzicie Państwo, że to trochę poszerza horyzonty też mojego działania, poza doświadczeniami w Radzie Europy czy w Parlamencie Europejskim, czy powiedzmy polityki zagranicznej, gdzie bardziej się skupiałam na tej naszej wschodniej ścianie, plus stosunki transatlantyckie. Ale powiem Państwu, że te stosunki transatlantyckie i współpraca na rzecz Ameryki bardzo często w Parlamencie Europejskim owocowała tym, że ambasada amerykańska, która pilotuje ten projekt w Warszawie, to jest jakby ich kompetencja tutaj pilotować, mieli chyba większą wiedzę na temat mojej działalności niż niektórzy koledzy w własnym rządzie. Także bardzo dużo wiedzieli o tym, co ja robiłam i byli nawet w stanie zacytować niektóre moje wypowiedzi, prawda, te, które się im szczególnie podobały. Raczej nie byłam nigdy, zawsze się uważałam za przyjaciela Stanów Zjednoczonych.
Pani profesor, właśnie, bo skoro decyduje się Pani na uczestnictwo bardzo aktywne w tym projekcie z pomocy demokracji, jednocześnie mówi o tym, że chciałaby jednak po okresie aktywnej działalności politycznej pozostać tutaj w kraju, w Europie. Prawda? No to jest pytanie, czy to ze sobą nie ma takiego logicznego związku, jak ja wyciągam taki logiczny wniosek, że rzeczywiście w Europie w takim razie tego rodzaju projekt jest bardzo potrzebny. Znaczy w tym sensie, że właśnie to w Europie jest deficyt demokracji coraz większy. Ja jestem świeżo po lekturze wczoraj czy przedwczoraj w Rzeczpospolitej głosu pani profesor Krystyny Pawłowicz, która stwierdziła, że po wejściu traktatu z Lizbony Europa przestanie spełniać kryteria demokracji, stanie się tak naprawdę, instytucje Unii Europejskiej staną się instytucjami antydemokratycznymi.
No to tutaj prawdopodobnie będziemy się różnili w naszej ocenie nad traktatu lizbońskiego, ale to nie znaczy, że stare demokracje nie powinny być poddane również weryfikacji. To też jest bardzo ważny sygnał, że nie pouczamy tych raczkujących, tylko sami jesteśmy otwarci. Weźmy przypadek na przykład Włoch i koncentracji mediów w rękach Berlusconiego. To w demokratycznym państwie jest coś, co budzi pewne obawy. Myśmy ostatnio ze strony OBWE jako Polska usłyszeli bardzo ostre słowa krytyki, co chodzi o media publiczne i to, co się dzieje w zakresie legislacji mediów publicznych i ten ogólny bałagan, który panuje. To nie są sprawy, które są traktowane tylko jako nasze wewnętrzne, ale organizacje, które czuwają nad stanem demokracji w Europie, jak OBWE, krytykują nas za to. Także ani Polska, ani żadne inne państwo europejskie nie powinno stwierdzić, że projekt demokracji już odfajkowało i że to już jest zamknięte, to jest dane raz na zawsze. I do tego Rada Europy w ostatnich latach zaczęła się skłaniać, że nie tylko sprawdzać stan demokracji w Rosji czy w Serbii, ale również sprawdzać stan demokracji w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech, tak jak na przykład ta sprawa Berlusconiego. I ja mówię, no, na temat traktatu to mogliśmy prowadzić długą dyskusję, ani ja pana nie przekonam z redakcji internetu, ani panowie mnie nie przekonają. Natomiast zgadzam się z jedną rzeczą, że jeżeli są jakieś ruchy, które ograniczają demokrację w tych starych państwach demokratycznych w Europie, to one też wymagają czujności i działań, prawda? I powinniśmy być otwarci na taką weryfikację przez swoich rówieśników, przez inne państwa. Powinniśmy...
A nie sądzi pani poseł, że właśnie takim zagrożeniem dla demokracji w Polsce akurat jest to ordynacja wyborcza, która sprawia, że teoretycznie i praktycznie osoby, które mogą uzyskać więcej głosów niż inni kandydaci, a nie wejdą do parlamentu.
Panowie, to sprawami jakby formalnymi, co najmniej w Europie, bo jeszcze nie jestem tak biegła na forum absolutnie międzynarodowym, zajmuje się taka jakby siostrzana organizacja Rady Europy, Komisja Wenecka, i oni sprawdzają, czy według tam pewnych elementarnych zasad jest stworzone prawo wyborcze. Natomiast jak już sobie państwo wybiera, jaką ordynację, czy listy, czy ordynacja większościowa pozostaje w gestii poszczególnych państw. I w każdym przypadku nie ma idealnych rozwiązań. Można powiedzieć, że tam, gdzie się tworzy listy otwarte, tak jak funkcjonuje w Polsce, z wyjątkiem Senatu, gdzie jest ordynacja większościowa, no to dużo zależy od szefów partii, ale nie wszystko, bo nawet osoba, która znajdzie się na powiedzmy 8. czy 9. miejscu na liście, teoretycznie ma taką samą szansę na mandat jak osoba, która ma jedynkę. Chociaż praktyka pokazuje, że ludzie najczęściej skreślają jedynki, dwójki i ostatnie miejsce na liście jest zawsze też premiowane. Jeżeli mamy system, który ja uważam o wiele mniej demokratyczny, nazwane zamknięte listy, na przykład na Ukrainie do wyborów parlamentarnych funkcjonuje taki system, czyli mamy ileś tam miejsc w parlamencie, prawda? I jeżeli dana partia uzyska 30 miejsc, to pierwsze 30 z listy wchodzi. Czyli głos się oddaje tylko i wyłącznie na listę. Już nie, wyborca już nie ma możliwości wskazać na pana czy na panią na tej liście. To już jest o wiele mniej demokratyczne. Coś, co często też przy listach stwarza problem i jest często krytykowane, są wysokie progi wyborcze. Czym wyżej ustawimy ten próg, tym można mieć, powiedzmy, bardziej stabilne rządy, bo się eliminuje egzotyczne, małe partie z parlamentu. No ale też można powiedzieć, że takie partie jak partie Zielonych na przykład, którzy w tych państwach, gdzie są listy i są stosunkowo niskie progi, mają reprezentację, a w innych państwach po prostu w europejskich nie mają szans. W Wielkiej Brytanii na przykład przy ordynacji większościowej utrwala to system de facto dwupartyjny. I tam też decyduje wiele, kogo się wystawi na kandydata. Na przykład wystawiając kandydata w pewnym okręgu dla Partii Pracy, to jest wiadomo, że ta decyzja partii jest równoznacznie z dawaniem tej osoby. Ta osoba ma mandat, prawda? Bo to tak jakby, nie wiem, no, na Podhalu gdzieś tam głębokim, prawda, kandydat PiSu wie, że weźmie swoje miejsce. No to kto będzie dostanie to miejsce? Prawdopodobnie ten mandat będzie miał. Także nie ma idealnych systemów. Można tylko być czujnym co do spraw jak progów wyborczych, które ograniczają reprezentację małych partii, no i też walczyć wewnątrz swoich partii o jakieś w miarę demokratyczne i przejrzyste kryteria selekcji. Ostatnio bardzo głośno jest o parytetach dla kobiet, prawda? I byłam na tym kongresie kobiet w Warszawie, gdzie postulat jest, że tyle samo ile kobiet na liście, co mężczyzn. Jeszcze powinna być tak zwana przeplatanka, czyli jeżeli kobieta pierwsza, to pierwsza, trzecia, piąta, siódma. Jeżeli druga, to czwarta, szósta, ósma, prawda? Czyli na przeplatankę.
To jest właśnie niedemokratyczne.
A, proszę pana, ja muszę powiedzieć tak. Ja w pewnym sensie ze względu na parytet, który obowiązywał, znaczy było taki niepisany zapis, że w pierwszej trójce do Europarlamentu musi być kobieta. I w momencie, kiedy już była jedna kobieta, to ja już nie byłam potrzebna. Wtedy dostałam czwórkę. I akurat ten system zadziałał na moją niekorzyść. Tutaj akurat, bo powiedzieli, jak już mamy jedną kobietę w pierwszej trójce, to po co nam drugą? To akurat jest przejaw pewnej dyskryminacji, bo nigdy by nikt nie powiedział, skoro mamy jednego mężczyznę w pierwszej trójce, to po co nam drugi mężczyzna? A to był też jeden z argumentów, który był wytoczony, że nie powinnam się już znaleźć w pierwszej trójce, no bo już jest kobieta na jedynce, to po co druga? Ale to jest, no to są takie sprawy, które te państwa, które zastosowały parytety, mają bardzo wysoką reprezentację. Jest lepiej w tym parlamencie, jak było. Platforma ma też bardzo dużo, mocną reprezentację kobiet, ale myślę, że panowie mogą się niektórzy buntować, ale ja zaczynam się skłaniać do tego, że jednak bez tych parytetów jest bardzo trudno kobietom się przebić w polityce, gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju są.